Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niebios: Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżą. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i z wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Słyszymy kolejne świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa. Po czwórnym świadectwie Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana pojawiają się wspólne motywy. Naczelnym motywem opowiadań o zmartwychwstaniu Chrystusa jest rola kobiet, Marii Magdaleny i innej Marii, i o tym, jak stają się posłankami Boga, posłankami Chrystusa zmartwychwstałego do Jego uczniów. Tę scenę w Ewangelii według świętego Mateusza, którą słyszeliśmy przed chwilą, poprzedza narada u Piłata. Arcykapłani i faryzeusze poprosili Piłata o straż przy grobie, argumentując, że Jezus za życia zwiastował swoje zmartwychwstanie i gdyby teraz uczniowie sfingowali zmartwychwstanie, to będzie gorsze niż całe jego nauczanie, bo staje się wówczas symbolem i mitem. I tak Piłat zgodził się dać im żołnierzy i zabezpieczyli grób kamieniem i pieczęcią. Zapieczętowali historię Jezusa i postawili straż, żeby nikt już do niej nie miał dostępu. To symboliczna scena poprzedzająca tę dzisiejszą Ewangelię, żeby zrozumieć, co dzieje się dalej. Ona jest klamrą dzisiejszego tekstu, bo dzisiejsza Ewangelia kończy się znowu sytuacją spotkania strażników i arcykapłanów i przekupstwem tych pierwszych, żeby stali się posłańcami innego słowa niż to, które głosił Jezus przez te kobiety. On nie zmartwychwstał, tylko ukradli jego ciało, sfingowali całą historię, okłamali wszystkich. I tak te dwa opowiadania trwają w historii, biegną aż do dziś i będą opowiadane aż do końca świata. Czy Jezus był oszustem? Czy jego uczniowie oszukali ludzi? Czy naprawdę był Mesjaszem i zmartwychwstał? I był tym, którego zapowiadał Mojżesz? wypełnieniem całego przymierza Synaju. I Bóg na nim pokazał przyszłość wszystkich ludzi. Oto jest pytanie, które trwa w tej oktawie i które trwa w całej historii, naszej osobistej i także w historii wszystkich ludzi na ziemi. Jezus, wędrowny nauczyciel zapadłej prowincji Galilei, cała jego działalność przebiegała w gruncie rzeczy wokół jednego jeziora, które można obejść dosyć szybko. Tak mała historia miała zawojować świat. To jest wielki cud Boga w zwykłej, niepozornej historii wędrownego nauczyciela znikąd. Dla dumnych przywódców religijnych, arcykapłanów i faryzeuszy Jerozolimy, stolicy i dumnej Judei, wędrowny nauczyciel z Galilei był człowiekiem znikąd. I uczniowie, których sobie powoływał nad tym jeziorem, też byli znikąd dla nich. Z Galilei nie mógł przyjść żaden prorok, takie panowało przekonanie, bo cała historia Dawida, wielkich dzieł Boga dokonywała się w Judei, w Jerozolimie. Tylko wielka historia ojców dokonywała się kiedyś na północy. Ale odkąd Jerozolima stała się stolicą Izraela, wszystko się zmieniło w ich myśleniu i działaniu. I tak duma z własnej historii przesłoniła im działającego i mówiącego do nich Boga przez proroków, aż wreszcie przez Jezusa. To wymowna historia, wzorzec, paradygmat dla nas wszystkich. Musimy uważać, żeby nie budować swojej dumy na własnej historii, tylko być otwartym na małe działanie Boga, które jest działaniem przełomowym w historii. Nie lekceważyć swojej codzienności, zwyczajności innych ludzi, zwyczajności miejsc i czasu. Nie ma zwyczajnych miejsc i zwyczajnych czasów, bo Bóg jest obecny w całej historii ludzi i w naszej też. I nieważne, gdzie ktoś na tej ziemi jest, czy w takim miejscu, które jest szanowane publicznie, czy nie. Czy jest człowiekiem, którego umieszczono w hierarchii ludzi na najniższych szczeblach, a siebie wyniesiono do góry, często wcale nie w konkursie jakości. Uczniowie Jezusa mieli się nauczyć, żeby nie mieć kompleksu wobec przywódców i władców, bo są oni często najmniejszymi spośród ludzi, tyle tylko, że wyniesionymi ponad innych nie ręką Boga, tylko własnymi rękami swoich popleczników. Uczniowie Boga od początku, Izrael od początku wśród narodów, a potem uczniowie Jezusa, mieli być świadkami panowania Boga, a nie człowieka w historii ludzi. I każdy, kto miał nad innymi jakąkolwiek władzę, tak było od początku tradycji wiary Izraela, musiał ją zmierzyć ze słowami Boga. Jeśli jego władza i sposób panowania nad ludźmi zaprzeczały panowaniu Boga nad nimi, ta władza była nielegalna. Nie wolno było być jej posłusznym. O tyle, o ile ktoś zgadzał się z głoszonym przez Boga słowem na temat świata, ludzi, kim są, można było być posłusznym. To relatywizacja wszelkiej władzy, bo Jezus głosił, ten wędrowny nauczyciel w niepozornej Galilei, nad jeziorem galilejskim, Królestwo Boga. To była treść jego nauczania, czyli Bóg jest królem, a wszyscy inni są jedynie jego pełnomocnikami albo stoją w sprzeczności z jego panowaniem nad światem. Boga stwórcy, Boga zbawcy ludzi, Boga stwórcy ich życia i promotora ich życia. Każdy, kto naruszał życie drugiego człowieka, umniejszał je, szkodził mu, stał w sprzeczności z Bogiem i tracił prawomocność swojej władzy i autorytetu. To tacy ludzie rodzili się z wiary, I takich uczniów Jezus wychowywał w swojej szkole. Nauczyciel i uczeń to szkoła, ale cała religia objawiona na kartach świętych pism to szkoła, bo narzędzia, którymi Bóg się posługuje, to narzędzia dydaktyki szkolnej. Bóg jako nauczyciel, nie jako policjant i strażnik historii, jako nauczyciel. A nauczyciel, który musi stosować gwałt i przemoc, już nie jest nauczycielem. To najbardziej wpływowy człowiek na ziemi, kiedy uczniowie sami, w wolności, przejmą jego nauczanie i staną się świadkami tego, czego się nauczyli. Nie ma większego wpływu, bo zdobywa się serca ludzi, czyli ich całych, kiedy nauczyciel jest w stanie nauczyć całościowo. A jeżeli się nie nauczą, to jest najbardziej bezradnym i cierpiącym człowiekiem. Idą na zatracenie jego uczniowie, mimo że on robił wszystko, żeby ich uratować. To los Boga wśród ludzi. Słabość i moc. To los Jezusa wśród ludzi, Boga człowieka, słabość i moc. I tak jest cały czas w historii aż do dziś. Chrześcijaństwo i religia prawdziwa, ta objawiona, która słucha mówiącego Boga, wydaje się tak słaba, bo dysponuje środkami jedynie przekonywania. Gdyby przeszła do przemocy, przestaje być religią objawionego Boga. I trzeba bardzo Bogu uwierzyć, żeby nie przekraczać tej granicy, bo Bóg nie chce wiązać ze sobą ludzi przemocą. I Jego uczniowie w każdym pokoleniu mają też tego się strzec. Mają do Boga ludzi przyprowadzać wszystkimi środkami, które są właściwe nauczycielowi, Jezusowi z Nazaretu i Bogu nauczycielowi, który mówił do Mojżesza na Synaju, grzmiał, groził, szeptał i krzyczał przez swoich posłańców, ale nie dokonywał gwałtu, nie zabierał wolności. I na tym polega jego wielkość i jego słabość w oczach ludzi. Oni mu się zgodzili. Charakterystyczne w tej Ewangelii, jak i w pozostałych świadectwach Ewangelii o zmartwychwstaniu Chrystusa, jest to, że Jezus każe kobietom iść i oznajmić, że zmartwychwstał, nazywając apostołów moimi braćmi. To określenie zaczęło funkcjonować po zmartwychwstaniu Chrystusa. Uczniowie Chrystusa stali się Jego braćmi. Co to znaczy? To jeszcze większa bliskość niż była w Galilei, gdy za Nim chodzili. To Jego rodzina. Rodzinność z Bogiem po zmartwychwstaniu Chrystusa. Ale to oznaczało również, że to ma być rodzinność ludzi między sobą. W całej historii ludzie szukają jedności i cały czas ją tracą. Nie znajdą jej, jeśli nie odkryją jednego Boga, Ojca wszystkich ludzi. I dopiero w tej więzi odkryją, że są nawzajem dla siebie prawdziwą rodziną. A wszystkie inne podziały w historii ludzi, co do koloru skóry, języków, kultur, obyczajów, są wtórne, ważne, bo tak każdy nabiera własnych rysów. Jak i również wspólnoty mają własne tradycje i własne twarze. Ale jest fundament o wiele głębszy, na którym wszyscy stoją i na którym znajduje się prawdziwą jedność. To Bóg, który jest Ojcem. Tego głosił Jezus. Tego Boga. A po zmartwychwstaniu nazywa ludzi swoimi braćmi. Już nie tylko uczniami. To jest wielka, dobra wiadomość dla nas i dla wszystkich innych, kiedy naprawdę na naszych drogach dla nas nie będzie obcych. Każdy napotkany człowiek naprawdę ma stać się naszą rodziną, członkiem rodziny Boga. Nie na niby, ale najpierw musimy uwierzyć Jezusowi Chrystusowi zmartwychwstałemu, że dla Niego jesteśmy braćmi i siostrami. Wtedy uwierzymy, że również inni ludzie i dla nas nimi są.